Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Jak każdego dnia o tej porze Państwa zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: więzienna droga prymasa tysiąclecia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. W studiu telewizji Trwam witam bardzo serdecznie naszych gości. Jest z nami pan profesor doktor habilitowany Waldemar Rozynkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęść Boże, panie profesorze. Witam i pozdrawiam. I pan doktor Michał Białkowski, także Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Witam. Przygotowujemy się do wielkiego wydarzenia, jakim we wspólnocie Kościoła, ale także i naszej ojczyzny jest beatyfikacja sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Te uroczystości odbędą się w Warszawie już 7 czerwca. Dzisiaj chcemy zatrzymać się przy życiu, działalności prymasa tysiąclecia, w sposób szczególny na tym fragmencie drogi życia księdza prymasa naznaczonym jego internowaniem, a zatem więzienna droga prymasa tysiąclecia. Panie profesorze, sięgamy po zapiski księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo bez tego, co jest dziełem księdza kardynała, nie potrafilibyśmy właściwie odczytać i rozpoznać tego ducha czasu, który wtedy panował, ale także rzeczywiście wielu decyzji i postaw księdza prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Tak. Proszę Ojca, Szanowni Państwo, rzeczywiście chcemy dzisiaj, myślę, że mniej więcej miesiąc temu byliśmy z panem doktorem na pierwszej audycji, na pierwszym spotkaniu, kiedy to właściwie przedstawialiśmy trochę panoramę życia księdza prymasa. Natomiast dzisiaj chcemy się skupić, to mam jedno z wydań tekstu, który być może, a właściwie nie chyba nie być może, ale najczęściej był czytany, jeżeli chodzi o teksty księdza prymasa, mianowicie zapiski więzienne. I one są właściwie dla nas takim tekstem wywoławczym, też pewnym okresem życia bardzo ważnym w historii księdza prymasa. I już właściwie na samym początku naszego spotkania chcę naszych słuchaczy zaprosić do tego, żeby właśnie zechcieli się z nami, także z innymi, podzielić takim echem. Myślę, że wielu z nas ma, ja też mam gdzieś tam, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale połowa czy druga połowa lat 80. miałem w ręku to pierwsze wydanie z 1982 roku, edycją Di Dialog, gdzie właśnie udało się wydać wtedy zapiski więzienne, które już wyszły po śmierci, dodajmy, księdza prymasa. Ale wielu z nas w tym takim oficjalnym, ale też można powiedzieć takim obiegu wtórnym, trochę takim niepodległościowym nawet w pewnym sensie, mogło nabyć, otrzymać ten tekst. I właściwie poznawaliśmy księdza prymasa, myślę, w dużej mierze dzięki właśnie tym tekstom. Przynajmniej moje pokolenie, bo ja już mówiłem miesiąc temu, że właściwie nie miałem możliwości poznania bezpośrednio księdza prymasa, więc właściwie pierwszym tekstem, który czytałem, który jakoś odbierałem osobiście, to był właśnie tekst właśnie tych zapisek więziennych. I chcemy zaproponować Państwu właśnie taką perspektywę patrzenia dzisiaj w telewizji, za chwilę też w Radio Maryja, w rozmowach niedokończonych, żeby też takie echo może od Państwa uzyskać właśnie, jak Państwo odkrywaliście prymasa właśnie w perspektywie właśnie tych jego tekstów, ale także może w perspektywie tych miejsc, w których on przebywał, z którymi był związany przez te przeszło 3 lata. I ja pozwolę sobie na początku powiedzieć właśnie taką panoramę trochę historyczną zrobić związane z tymi miejscami, bo w czasie naszego spotkania będziemy też chcieli dać czas księdzu prymasowi, bo będziemy się odwoływać do jego tekstów, ale może trochę historii. Ksiądz prymas Stefan Wyszyński został aresztowany, można powiedzieć, w nocy, późnym wieczorem 25 września 1953 roku. Krótko po północy wywieziony z Warszawy i pierwszym miejscem odosobnienia księdza prymasa była niewielka miejscowość. Zresztą wszystkie te miejscowości, dodajmy, one miały taką pewną cechę charakterystyczną, że były wybierane mniej lub bardziej przygotowane. Wydaje się, ten Rywat chyba był takim przypadkowym właściwie miejscem. Chyba nie do końca jeszcze było przygotowane kolejne miejsce przetrzymywania. Ale Rywałt Królewski na trasie między Brodnicą a Grudziądzem, bliżej Grudziądza, i miejsce, które myślę wielu kojarzy, może znać, dlatego że tam jest klasztor kapucynów. Początki połowa XVIII wieku, potem czas kasat, nie ma kapucynów, po wojnie wracają do tego miejsca. To jest także takie ciekawe miejsce, może jeszcze to wybrzmi w czasie naszego spotkania, że to było miejsce, w którym było miejscem przetrzymywania nie tylko prymasa, ale wcześniej także administratora Karola Milika z Wrocławia, a także później już po księdzu prymasie był tam przez kilka miesięcy przetrzymywany też w takim właściwie areszcie domowym, można by tak powiedzieć, ksiądz biskup Czesław Kaczmarek, też przecież postać, która w tym okresie też życia księdza prymasa odegrała bardzo ważną rolę. Zresztą prymas o nim wielokrotnie też wspomina, dopomina się o jego historię życia. Ksiądz prymas w Rywałdzie jest najkrócej, bo nieco ponad 2 tygodnie. 12 października 1953 roku zostaje przewieziony do Stoczka Warmińskiego. Też niewielka miejscowość, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś czytałem, chyba około 300 osób to dzisiaj mieszka chyba w tej miejscowości, więc dawny klasztor, dodajmy, po franciszkański, właśnie po bernardyński, który kiedy prymas był więziony, już tam oczywiście nie było zakonników, ponieważ czas kasat, to jest, przypomnę, obszar państwa pruskiego w czasie zaboru, więc właściwie wszystkie klasztory, te tradycyjne, sięgające często średniowiecznej, nawet mające średniowieczną genezę, one przestały istnieć, ponieważ zaborcy skasowali wszystkie domy zakonne. Kilka lat później, po dzisiaj może nam się kojarzyć to miejsce z Marianami, ale oni przybyli w 1957 roku, czyli już po tej historii związanej z księdzem prymasem, jego internowaniem. I tam, w tym miejscu, ksiądz prymas jest do 6 października 1954 roku, czyli można powiedzieć prawie cały rok. Kolejne miejsce przetrzymywania jest klasztor pofranciszkański, bo nawet franciszkanie tam byli, ale ich tam wyeksmitowano, Prudnik Śląski. I to jest też taka właściwie, jak ktoś był w Prudniku, to wie, że to jest właściwie klasztor, jest troszkę poza centrum, poza tą miejscowością, więc dosyć łatwo było tam zorganizować właściwie taką przestrzeń, powiedzmy, tylko dla prymasa, to znaczy tak go odizolować, żeby, prawda, nie można było mieć z nim kontaktu. No i tam jest do właśnie końca października 55 roku i od 29 października 55 roku do 28 października, kiedy to odzyskuje wolność, ksiądz prymas jest w Komańczy. Tu z kolei Komańcza nam jest znana, myślę, wielu z nas, czy też mogło słyszeć o tym, że w tym miejscu byłyby siostry nazaretanki. One są związane z tym miejscem, mniej więcej z tą miejscowością, od 1927 roku. Ten dom, który możemy oglądać, to jest dom, który ostatecznie został zbudowany. Oczywiście jest tam odnawiany, więc nie musi tak wyglądać dokładnie, ale on został pobudowany mniej więcej w 1931 roku i do tego domu właśnie prymas został przewieziony i tam przebywał ostatni rok. Więc to jest taka panorama tych miejscowości. Widzimy, że rozrzucone właściwie, może nie po całej Polsce, ale jednak od północy do południa, od, nie wiem, przy granicy ze Związkiem Radzieckim, wtedy do granicy ze Związkiem Radzieckim, ale Ukrainą może i też bliżej już Czechosłowacją. Więc to jest te cztery miejsca, to jest niesamowicie ważny moment i w historii księdza prymasa życie, jak i też dla historii Polski jest niezwykle ważny. Ja pozwolę sobie w tej części wstępnej jeszcze kilka słów powiedzieć o przywołanych właśnie tych tekstach zawartych w zapiskach więziennych. Otóż ten tekst, on ma kilka warstw, on też tak jak teraz wygląda, wydany w takiej postaci, bądź też może część z Państwa już miała do czynienia, ja mam co prawda inny tom, ale mamy serię źródeł dzienników księdza prymasa Pro Memoria, to jest tom pierwszy, a tom trzeci dokładnie obejmuje właśnie ten czas uwięzienia i tam właśnie spotykamy zapiski więzienne. One według też komentarza, który jest w tej części wstępnej, niewiele się różnią, właściwie ten tekst, który znamy z tych wcześniejszych wydań, to jest właśnie ten tekst. Tu spotykamy kilka warstw. Wiemy też to, żeby przypomnieć naszym słuchaczom, że ten tekst oczywiście nie powstał od razu w taki, no właśnie, w takim wymiarze, jak go znamy tutaj i czytamy, czy wielu z nas czytało. Otóż on ma różne takie warstwy, nawet różne gatunki, można powiedzieć, literackie. Powstawał właściwie z takiej kompilacji głównie trzech, wydaje się, podstawowych jakby tekstów. Pierwszy to może to, co jest takim dziennikiem, to co znamy właśnie z promemoria, te zapisy każdego dnia. Wiemy, że każdego dnia nie ma tutaj zapisów w zapiskach więziennych. To z różnych powodów. To prymas mógł nawet fizycznie nie mieć takiej możliwości, żeby pisać. Zresztą on sam pisze nawet w tych zapiskach, że czasami było tak zimno, na przykład w Stoczku Warmińskim, że on fizycznie, prawda, nie był w stanie napisać. Potem bardzo ciekawa kolejna odsłona tego tekstu to są listy, głównie do jego najbliższej rodziny, a przede wszystkim do ojca. Listy do ojca i listy ojca do księdza prymasa. To jest coś bardzo ważnego. I taka trzecia podstawowa odsłona to jest taki, moglibyśmy powiedzieć, dziennik duchowy właściwie, czyli to taka trochę, my poznajemy, można powiedzieć, takie wnętrze, życie duchowe księdza prymasa. I to jest taka trzecia ważna odsłona. Oczywiście mamy też pewne dokumenty, które pokazują tę relację, moglibyśmy powiedzieć, prymas państwo, prymas władze, więc to też jest jakby kolejna odsłona tego tekstu. Zapiski, jak już powiedziałem, właściwie w takim układzie, jaki znamy, one dopiero ukazały się już, możemy tak powiedzieć, po śmierci księdza prymasa, ale ksiądz prymas, wiemy, miał wpływ na to, jak te zapiski będą wyglądać, dlatego że właściwie od lat 70. jakby można powiedzieć, uczestniczył jakby w przygotowywaniu do edycji tego tekstu. Więc miał niewątpliwy wpływ i to, co jest, możemy powiedzieć, wydaje się, że on chciałby, żeby te teksty ukazały się właśnie w takiej konstrukcji, w takim układzie, z takiej zawartości. Myślę, że to tyle, kilka słów. Będzie jeszcze czas, żeby wrócić do konkretnych fragmentów, ale myślę, że...
Tak jest, panie profesorze. Krótka chronologia do tych miejsc. Za chwilę także powrócimy. Miejsc więzienia księdza prymasa. Także sięgniemy jeszcze po zapiski więzienne księdza prymasa. Panie doktorze, co w tym czasie internowania prymasa tysiąclecia na scenie politycznej działo się w naszej ojczyźnie? Jak wyglądała sytuacja w Polsce, ale jak wyglądała także sytuacja w Europie?
Tutaj trzeba przede wszystkim powiedzieć, że samo uwięzienie prymasa, bo myślę, że to jest najlepsze określenie, warunki, które zgotował reżim komunistyczny prymasowi, w pełni jak gdyby odpowiadają standardom więzienia, to uwięzienie było poprzedzone całym cyklem, całym procesem wydarzeń, które miały miejsce w Polsce. Zresztą ten proces wydarzeń ograniczenia praw Kościoła i walki z Kościołem był charakterystyczny dla całej tej rzeczywistości Europy Środkowo-Wschodniej po 1945 roku, kiedy w wszystkich tych państwach montowały się władze komunistyczne. Ja tylko chcę zwrócić uwagę na kilka takich podstawowych wydarzeń, które jak gdyby prowadzą nas. To jest taka droga prymasa, droga społeczeństwa polskiego i też władz komunistycznych właśnie do tego wydarzenia, jakim jest już samo aresztowanie prymasa tysiąclecia. No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że w kwietniu 1950 roku władze podpisują porozumienie pomiędzy właśnie państwem a Kościołem katolickim. To porozumienie no, jest dość, powiedziałbym, mocno ugodowe wobec władz. Zresztą prymas rok później, w 1951 roku, w czasie swojej wizyty w stolicy apostolskiej, tłumaczył się mocno z tego postępowania, wyjaśniał jak gdyby, i to też zostało w pełni przyjęte, myślę, z perspektywy tych wydarzeń, które miały miejsce. Ale już kilka miesięcy później, w styczniu 1951 roku, władze komunistyczne częściowo właściwie te zapisy porozumienia negują i podważają, ponieważ usuwają administratorów apostolskich powołanych przez prymasa dla zarządu na ziemiach północnych i zachodnich. I dochodzi do bardzo trudnej sytuacji, w której nowi administratorzy są wybierani przez kapituły i prymas w imię jedności Kościoła, zachowania spójności w ogóle, tak, organizacyjnej, decyduje się na to, aby zaakceptować tych nowych administratorów apostolskich, którzy no, bardzo często to są postacie, to są kapłani, którzy no, współpracują z reżimem komunistycznym, są daleko ugodowi, daleko mocno ugodowi wobec władz komunistycznych. No właśnie takim przykładem jest wymiana księdza Milika, już wspomnianego tutaj we Wrocławiu, na księdza Infuata Kazimierza Lagosza, który będzie kierował obszarem archidiecezji właśnie wrocławskiej do 1956 roku, do jesieni. Kolejne zaciskanie jak gdyby pętli wobec Kościoła i wobec już episkopatu, tak? Bo przypomnijmy, że wcześniej, w pierwszych powojennych latach, to przede wszystkim reżim prześladował, wytaczał procesy, więził kapłanów. Natomiast tutaj już wchodzimy w fazę takiego pełnych czasów stalinowskich, w których ofiarami stają się przedstawiciele polskiego episkopatu. W 1952 roku jest aresztowany biskup kielecki Czesław Kaczmarek, również biskup katowicki Stanisław Adamski, jego biskupi pomocniczy. Oni wszyscy przebywają najczęściej poza obszarem swoich diecezji, w klasztorach lub różnego typu aresztach domowych. I w końcu rok 1953 rozpoczyna się od wydarzeń, też bardzo znaczących wydarzeń, które zachęcam, aby też sobie zobaczyć w internecie kronikę, polską kronikę filmową, właśnie z tego wydarzenia, proces Kurii Krakowskiej, sfingowany proces przeciwko wysokim dostojnikom Kurii Krakowskiej, oskarżonym o współpracę z wywiadem amerykańskim, o posiadanie dewiz i różne inne absurdalne zarzuty. I to jest właściwie już moment, początek zwrotu, tak? Dlatego, że kolejne miesiące 1953 roku pokazują, iż prymas mówi stop. Prymas dwukrotnie wypowiada bardzo znaczące słowa non possumus, czyli nie pozwalam. Przypomnijmy, że to ma miejsce przede wszystkim w czasie procesji Bożego Ciała 4 czerwca 1953 roku, ale też parę dni dosłownie wcześniej składa memoriał pod koniec maja na ręce rządu, PRL, w którym również padają te znamienne właśnie słowa sprzeciwu. To jest też moment, w którym ostatecznie aparat partyjno-państwowy otrzymuje jak gdyby zgodę, potwierdzenie i namaszczenie, aby już podjąć decyzję co do konkretnego terminu aresztowania prymasa. A trzeba też powiedzieć, że takie działania i taka myśl związana z zamierzeniami, by aresztować prymasa, już pojawiła się w 1952 roku i była odsuwana praktycznie przez wiele, wiele miesięcy. Trwały przygotowania i różne terminy wcześniejsze, które były odsuwane, aż wreszcie nastąpił ten dzień 25 września 1953 roku. Trzeba też chyba, myślę, w tym momencie wspomnieć, że los, jaki podzielił prymas, też był udziałem wielu jego braci w biskupstwie na tym obszarze właśnie Europy Środkowo-Wschodniej. Prymas Polski dość późno został uwięziony, tak? Tutaj inne reżimy komunistyczne bardzo szybko podejmowały takie decyzje i działania mające na celu ograniczenie władzy, wykonywania władzy przez czołowych hierarchów, głowy kościołów katolickich. Przypomnę, że w 1945 roku już jest aresztowany Józef Slipi, arcybiskup większy Lwowa, głowa kościoła grecko-katolickiego. 26 grudnia 1948 roku zostaje aresztowany Józef Mindszenty, arcybiskup, prymas Węgier. W 1949 roku zostaje aresztowany Józef Beran, arcybiskup, prymas Czech. Także jest to praktyka powszechna. Jest to praktyka powszechna. Natomiast też sytuacja Polski jest odmienna niż w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Tutaj Kościół jest najsilniejszy i najdłużej udaje się przetrwać.
Atmosfera napięta, gorąca, polityczna na scenie Polski, ale także innych krajów poddanych reżimowi komunistycznemu. Sięgnijmy, drodzy panowie, drodzy państwo, po zapiski. Pierwszy bardzo mocny i wymowny fragment, który także mocno koresponduje z tym, co się stało udziałem w życiu księdza prymasa kardynała Wyszyńskiego, to nawiązanie do obrazu Chrystusa ze związanymi dłońmi.
1 sierpnia 1955, poniedziałek. Związane ręce Chrystusa. Dostałem taki obraz, gdy po drodze na ingres do Gniezna wstąpiłem do kościoła na przedmieściu toruńskim pod górze. Chrystus ze związanymi dłońmi stał trzymany za prawe ramię przez żołnierza. W brewiarzu mam obrazek maleńki przedstawiający Chrystusowe skrępowane dłonie. Dostałem go w dniu konsekracji. Dziś obydwa są tak dla mnie aktualne. Przynoszą pociechę na myśl, że dłonie Chrystusowe są tak bardzo podobne do ludzkich dłoni. Ci, co związali Chrystusowi dłonie, chcieliby i nadal widzieć Chrystusa z dłońmi skrępowanymi. Iluż ludzi pracuje nad tym, by związać dłonie Chrystusa, ale dziś nie mają władzy nad Bogiem. Sięgają więc po ręce tych ludzi, do których należy rozwiązywać ręce Bogu. Im więcej jest wysiłku, by związać ręce Chrystusowe, tym więcej musi być trudu kapłańskiego, by te błogosławione dłonie rozwiązywać. Chryste, pomóż mi rozwiązywać Twoje dłonie w duszach ludzkich, byś swobodnie mógł działać, byś mógł błogosławić i uzdrawiać. Ale miej litość nad tymi, którzy Twoje dłonie krępują. Rozwiąż ich serca, by doznały Twej miłości. Rywałt.
Bardzo wymowny fragment nawiązujący do obrazu Chrystusa ze związanymi dłońmi i bardzo takie osobiste odniesienie i odniesienie także dotyczące tego wszystkiego, co w tym czasie działo się, panie profesorze, we wspólnocie naszego Kościoła, Kościoła w Polsce.
Tak, mam ilustrację tego obrazu, bo rzeczywiście rozpoczynamy może naszą rozmowę o zapiskach już szczegółowo od tego wizerunku. To jest wizerunek, który otrzymał ksiądz prymas, przekraczając właśnie granice obejmowanej archidiecezji. Tak się składa, że to już dzisiaj część Torunia na Podgórzu, obecnie ojcowie franciszkanie, wtedy kiedy prymas przekraczał to miejsce, w tym miejscu służyli księża diecezjalni. I prymas otrzymuje ten obraz i w dwóch miejscach, bo to jest bardzo ciekawe, państwo mogliście wysłuchać taką jego refleksję już po kilku latach, no po dwóch prawie latach obecności podczas internowania. Prymas jeszcze raz w innym miejscu mówi o tym obrazie, właściwie zaraz na początku swojego internowania, można powiedzieć dzień po internowaniu w Rywałdzie. Ja pozwolę sobie jedno zdanie przeczytać, bo jest troszkę inny, inaczej trochę są sformułowane myśli, chociaż chodzi o to samo. Ksiądz prymas pisze pod datą 27 września 1953 roku, to była niedziela, że otrzymałem ten obraz od parafian przedstawiający Chrystusa Pana ze związanymi dłońmi, trzymanego za ramię przez żołnierza. Obraz ten umieściłem w Gnieźnie, w mojej pracowni. Obraz ten stał się symbolem, chociaż nie był moim programem. Ale to jest bardzo właśnie, moim zdaniem, wymowne. Jeżeli mówimy o okresie uwięzienia, to naprawdę dla prymasa, jeżeli on nawet wraca bezpośrednio aż dwa razy w swoich zapiskach do tego wydarzenia, to ja myślę, że on bardzo mocno utożsamiał się właśnie z tym wydarzeniem, no, z tym jakimś symbolicznym, pewno profetycznym przedstawieniem jego posługi, jego pontyfikatu jako tutaj tego, który był głową Kościoła w Polsce. I potem, kiedy patrzymy, a szczególnie na ten okres uwięzienia, kiedy on sam nawet robi taki rachunek sumienia, przygląda się swojemu życiu, właśnie szczególnie na tych pierwszych stronach zapisek właśnie więziennych, to ten obraz niewątpliwie jest taką piękną ilustracją i głęboką właśnie jego takiej sylwetki i duchowej, ale też i tych wydarzeń, które przyszło mu przeżyć w swoim życiu. Dlatego myślę, że warto przywołać to wydarzenie, chociaż takie może małe, krótkie w pewnym sensie, ale jednak obecne chyba w jego całej posłudze, także i potem po tym okresie uwięzienia.
26 września 1953 roku księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w nocy, o czym wspominaliśmy, samochodem przewieziono do pierwszego miejsca uwięzienia, do Rywałdu. Ponownie sięgnijmy po zapiski księdza kardynała.
Rywałd koło Grudziądza. 26 września 1953, sobota. Mogę powiedzieć, że przyjechałem tu wprost z ambony od świętej Anny pod znakiem patrona stolicy, błogosławionego Władysława. A dziś sobota, dzień, w którym zwykłem odprawiać mszę świętą ku uczczeniu Matki Bożej Jasnogórskiej. Dziś po raz pierwszy od tylu lat Matka Boża nie otrzyma swej sobotniej mszy świętej. Wzrok mój zatrzymał się na biurku. Stoi tu Chrystus Miłosierny z podpisem Jezu, ufam Tobie. Fotografia znanego obrazu. Uznaję to za drugą łaskę dnia dzisiejszego. Oddaję się w opiekę temu, za którego sprawę tu się znalazłem. Na biurku stoi jeszcze obrazek świętego Franciszka z Asyżu, słuchającego muzyki anielskiej, i obraz roześmianego muzyka w koszuli. To wszystko. Dostaję posiłek, odmawiam brewiarz, porządkuję pokój. Pokój, do którego byłem wprowadzony, robi wrażenie mieszkania świeżo i pośpiesznie opuszczonego. Łóżko nie jest zasłane, pozostawione osobiste rzeczy przez zakonnika, który tu mieszkał. Wśród tych rzeczy walizka na wpół otwarta, z której wygląda najnowszy zeszyt pisma Kuźnica Kapłańska z zaadresowaną imiennie obwolutą. Wszystkie meble są w stanie ruiny, biurko trzyma się ściany, podobnie szafka nocna, miednica z niewylaną wodą, w szafie osobista bielizna i ubranie. Na podłodze sterta książek przykrytych papierem. podłoga brudna, po kątach pełno kotów. Wygląd typowej celi zakonnej, gdzie gospodarzy człowiek zajęty ważniejszymi sprawami. Z pokoju wychodzą dwa okna na podwórze gospodarcze, na którym kręcą się kury, kaczki i indyki. Obora na wpół uchylona, z krowami. Zresztą pusto, nie ma żywej duszy. Na korytarzu kręcą się młodzi ludzie w ubraniach cywilnych. Wieczorem przyniesiono mi walizkę z osobistymi rzeczami, które zabrano z własnej inicjatywy z Miodowej, i pościel. Było w niej nieco bielizny i trochę drobiazgów toaletowych.
To pierwsze miejsce, panie profesorze, panie doktorze, Rywałt koło Grudziądza.
Tak, może jeszcze ja takie dwa obrazy dodam, bo to myślę, że każde z tych miejsc możemy tutaj komentować. Ono to było pierwsze, więc w ogóle jak czytamy te pierwsze strony właśnie tego tekstu, to naprawdę widzimy, jak prymas się zmaga, jak też patrzy w całości na swoje życie. On to nawet wspomina swój dom rodzinny, właśnie te pielgrzymki ojca, prawda, i mamy jedno do, na Jasną Górę, jedno, prawda, do Ostrej Bramy. Ale proszę pozwolić, też prymas na początku nie wiedział, gdzie jest, ale jak sam pisze, bardzo szybko, kiedy wszedł do tego miejsca, zorientował się, gdzie jest, dlatego że sam pisze w swoich właśnie zapiskach, że zostałem sam, na ścianie nad łóżkiem wisi obraz z podpisem: Matko Boża Rywałcka, pociesz strapionych. No, to taki kolejny, właśnie taki bardzo ciekawy, można powiedzieć, też opatrznościowy wątek w tej drodze jego. Wiedział, gdzie jest, ale z drugiej strony też my, znając Maryjność i tę całą historię, także zapisaną w tych tekstach, o których dzisiaj mówimy, to jest bardzo ciekawy wątek, ten Maryjny, który pojawia się właśnie na początku drogi tej, można powiedzieć, pewno jednej z najtrudniejszych, a może najtrudniejszych w tym momencie, kiedy w tym okresie, kiedy piastował funkcję. I drugi, to już bardzo krótko, możemy o tym mówić więcej, z czym się będzie kojarzył między innymi Rywałt. Otóż pisze też na kolejnych stronach, myślę, że wielu z naszych słuchaczy, telewizorów wie o tym, co on pisze pod datą 4 października. Dziś erygowałem sobie drogę krzyżową, pisząc na ścianie ołówkiem nazwy stacji męki pańskiej, oznaczając je krzyżykę. Resztę eklezja suplet. Te też przedstawienia graficzne bardzo proste drogi krzyżowej, one też są takim symbolem Rywałdo, ale one są też pewnym znakiem całości jego tego okresu właśnie internowania. Ale warto właśnie Rywałt kojarzyć i nawiedzić to miejsce między nimi, żeby zobaczyć właśnie na ścianach właśnie tę drogę krzyżową.
Panie doktorze, do Rywałdu?
Ja myślę, że jeżeli chodzi o Rywałt, to oczywiście on jest bardzo ważny, szczególnie w naszym regionie, w naszej diecezji. Ale chciałbym też się już odnieść do kolejnego miejsca, bo jak gdyby stoczek klasztorny, w którym, przypomnijmy, prymas jest od 12 października 1953 roku. To jest zupełnie inna rzeczywistość, tak? To jest zabudowania, które nie są żywe, tak jak w Rywałdzie, gdzie są kapucyni. Trudne bardzo warunki egzystencjalne. No i do tego zupełnie nowa sytuacja. Pojawia się dwóch współtowarzyszy. Ksiądz Stanisław Skorodecki i siostra Maria Leonia Graczyk, zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi. I to zmienia też, myślę, w ogóle cały pobyt, myślenie też prymasa w jakimś stopniu. I przypomnijmy jeszcze, że te dwie postacie będą towarzyszyły prymasowi również w Prudniku Śląskim, a więc do 27 października 1955 roku. I to też jak gdyby warto o tym pamiętać, że jak gdyby ta droga już nie jest tą drogą w pojedynkę. A z drugiej strony no wokół prymasa też się zapętla, jak gdyby ta cała grupa, poszerza grupa osób go obserwujących, bo przecież prymas jest, przypomnijmy, bardzo przy pomocy takiej techniki operacyjnej, jaką dysponowało oczywiście Polska Ludowa w tym czasie, jest inwigilowany. Plus dodatkowymi źródłami informacji są właśnie ksiądz i siostra zakonna.
Czyli jakby te siły zewnętrzne, ale także i wewnętrzne.
I wewnętrzne, tak. I tutaj jak gdyby też myślę, że warto troszeczkę w którymś momencie o tych postaciach powiedzieć, przypomnieć i wspomnieć.
A zatem Stoczek jako drugie miejsce, drugi punkt na mapie uwięzienia prymasa tysiąclecia. Sięgnijmy po zapiski.
Stoczek Warmiński. Budynek nosi na sobie ślady starości. Na wieżyczce chorągiewka z datą 1675, 1645 lub 1615. Gmach robi wrażenie klasztoru jezuickiego, może z czasów Hozjusza. Wysoki budynek dwupiętrowy z małymi oknami, skierowany ku północy, z zewnętrznym wirydarzem okolonym korytarzami. Od ulicy rysuje się kościółek z kopulastym, okrągłym zwieńczeniem. Cała posesja jest ukryta wśród drzew, spoza których widać niewiele. Zaledwie można domyślić się drogi wzdłuż północno-wschodniego muru. Szpalery grabowe drzew schorowanych i spróchniałych tworzą dobre miejsce do spacerów. Zresztą nic wokół nie widać. U wylotu środkowej alei rysuje się szczyt domu parterowego. Szczytowe okienka patrzą na ogród nie tylko szybkami, ale też i wnikliwym okiem dyskretnego dozorcy. Drugi stoi pod drzewem i od niechcenia czyta książkę. Wnętrze gmachu stanowi czworobok, o który oparty jest od ogrodu główny gmach klasztorny, a od drogi kościół. Ściany zewnętrzne, do wysokości parteru zniszczone przez wilgoć, korytarze wewnętrzne, mokre, zimne wnętrze, posadzki kamienne, całe pokryte wodą. Korytarz i mieszkania pierwszego piętra suche i czyste, podłogi noszą ślady zniszczenia i grzyba. Oddano nam do dyspozycji korytarz i pokoje pierwszego piętra gmachu wychodzącego na ogród. Są tu dwa pokoje dla mnie, kaplica, pokój dla księdza, drugi dla siostry i kilka pokojów umeblowanych, pustych. Wszystkie są umeblowane w wystarczający sposób nowymi meblami i przykryte dywanami.
To, panie profesorze, Stoczek i bardzo szczegółowy opis prymasa tysiąclecia.
Tak, tak jak Rywałt, słyszeliśmy pewne fragmenty, to zupełnie inna, właściwie zwraca uwagę na tą celę właściwie, do której wszedł. Natomiast rzeczywiście wiemy, chociażby z tego przekazu księdza prymasa, w jakich warunkach żył, bo przypomnijmy, on tam się udało w październiku, to już jest jesień, za chwilę jest zima i wiemy, zresztą z opisu tego budynku widać też jasno, że ten budynek zapewne od wojny nie do końca być może nawet był użytkowany, albo też w pewnych fragmentach, ponieważ to był klasztor pobernardyński, no, czas kasaty, przestał funkcjonować, potem służył diecezji i jak widać jeszcze nawet chyba nie zrobiono wszystkich remontów, które wynikały ze zniszczeń wojennych, więc możemy sobie tylko to wyobrazić. Natomiast no, mamy słowo też w innych miejscach prymasa, który opisując zimę właściwie mówi o lodzie, który jest w pokojach, który jest na ścianach. On, który to wynika chociażby też, może będzie czas teraz albo może w radio, kiedy pisze listy do swoich najbliższych, szczególnie do ojca, też wspomina trochę o swoim stanie zdrowia i też trochę tam daje nam pewien taki, odsłania rąbek właśnie też takiej swojej codzienności, bardzo trudnej codzienności, takiej byśmy powiedzieli od strony fizycznej, takiej zewnętrznej. Myślę, nawet trudno nam sobie wyobrazić. To można by porównać właściwie do więzienia. Oczywiście no, trochę nam ten obraz może nie do końca pasuje, ale jednak te warunki, które tam panowały, to właściwie to, że otoczenie było trochę inne, to właściwie może niewiele zmienia. Ale co jest ciekawe, że właśnie w zapiskach tu po raz pierwszy pojawia się bardzo szybko też taki schemat dnia księdza prymasa i to on potem towarzyszy mu właśnie przez cały jego okres, ponieważ kiedy już tutaj przebywał no, miesiące i w kolejnych właściwie można powiedzieć po roku przebywał, to my poznajemy, on sam o tym pisze, poznajemy porządek dnia i ja pozwolę sobie jeszcze właśnie odwołać się do tego porządku, który on sam po raz pierwszy pisze w stosunku do właśnie tej obecności w Stoczku i pisze o tym, że wstaje o 5 rano, 5:45 modlitwy porannej rozmyślania, 6:15 msza święta księdza Stanisława, godzina 7 moja msza święta, godzina 8:15, śniadanie i spacer. Potem godzina 9, liturgia godzin, cząstka różańca. 9:30, prace osobiste. Prace osobiste, pewne oczywiście trzeba było coś zrobić, jakieś porządki, nawet trochę próbować palić, ale też praca osobista to dla księdza prymasa w dużej mierze próba pisania czegoś. On zaczął pisać różne teksty, między innymi tutaj przyniosłem, żeby pokazać taki pierwszy tomik też takiej bardzo znanej pracy, mianowicie listy do moich kapłanów. I to ksiądz prymas, wiemy, że chciał w sumie zredagować takie 4 tomiki właśnie tych listów. Ukazały się w tym samym wydawnictwie, w którym zapiski Editions de Dialogue, 3 tomy listy do moich kapłanów. To akurat mam pierwszą część wspólnie z Trójcą Świętą, ale były jeszcze 3, które się ukazały w sumie. 2 wspólnie z Kościołem i 3 wspólnie z biskupem. Jeszcze była wizja stworzenia 4 tomu wspólnie z Ludem Bożym, ale te teksty powstawały właśnie w tym miejscu odosobnienia i Stoczek jest tym właśnie pierwszym miejscem, gdzie zaczynają te teksty powstawać. Myślę, że bardzo dobra lektura, szczególnie dla kapłanów, może w czasie tego wielkiego postu, który dzisiaj rozpoczynamy. Więc ta praca osobista to w dużej mierze jest... Chciałbym powiedzieć czytanie różnych tekstów, ale to tak nie do końca, bo prymas sam mówi, że właściwie specjalnie na początku nie miał dostępu do jakiejkolwiek literatury. Właściwie to, na bazie czego pisał te listy do swoich kapłanów, to przede wszystkim brewiarz, Pismo Święte i mszał. To były 3 jego źródła, którymi się inspirował, pisząc teksty do swoich kapłanów. Potem o godzinie 13 obiad i spacer, 2 część różańca. Godzina 15 nieszpory i kompletorium. 15:30 prace osobiste, godzina czytań, potem 19 wieczerza, 20 nabożeństwo różańcowe i modlitwy wieczorne, 20:45 lektura prywatna, 22 spoczynek. Właśnie wiemy ze słów prymasa, że właśnie w Stoczku rozpoczął się taki jego regularny, można powiedzieć, nawet bardzo uporządkowany tryb życia. Myślę, że to był jego też sposób na radzenie sobie z tą historią, bo to znamy też z innych takich dzienników, ludzi, którzy siedzieli też w więzieniach, że pewna organizacja taka nawet bardzo detaliczna pewnego programu życia codziennego pozwalała im przeżyć te trudne momenty. Więc myślę, że to jest dla nas też taki ciekawy obraz księdza prymasa, który wykorzystuje ten czas, który specyficzny, wyjątkowy, ale wykorzystuje go w sposób, byśmy powiedzieli dzisiaj, maksymalny, żeby go nie stracić.
Panie doktorze?
Czy trzeba powiedzieć, że oprócz tych prac wspomnianych, jeszcze prymas też przygotowuje komentarze do nabożeństw, do nowen. No i to, co jest bardzo ważne, już może to jest etap komańczy, ale prymas podejmuje też bardzo poważne prace takie studyjne, koncepcyjne nad programem duszpasterskim dla Kościoła. Przypomnijmy, że w Prudniku Śląskim latem 1955 roku prymas dostaje propozycję, że zostanie zwolniony, ale jest jeden warunek, którego on jak gdyby nie jest w stanie w ogóle przyjąć. To jest warunek, że zrezygnuje z wszelkich funkcji, godności urzędów, że nie podejmie dalszej działalności. Oczywiście te warunki postawione przez przedstawicieli reżimu odrzuca prymas. W związku z tym trwa w dalszym ciągu jego uwięzienie, ale proszę Państwa, rok 1954 i 1955 to w Polsce już jest wyraźna, odczuwalna odwilż. Tak? To pojęcie, zresztą przeniesione, prawda, z historiografii radzieckiej, trwa odwilż. W 1955 roku opuszcza więzienia 28 tysięcy osób w Polsce. 28 tysięcy osób zostaje zwolnionych z więzień. Także to jest, zaczyna się zupełnie nowa sytuacja. No i rok 1956, kiedy prymas jest w Komańczy od 27 października 1955 roku, to jest też troszeczkę nowa jakość, tak? Dlatego, że prymas tam w Komańczy ma troszeczkę więcej jednak swobody, jakiś tam dostęp do prasy. Ma też kontakt przede wszystkim z biskupami, bo przypomnijmy, że do Komańczy przybywają między innymi dwaj najważniejsi hierarchowie w okresie internowania prymasa, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, biskup łódzki Michał Klepacz i sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, biskup Zygmunt Choromański, więc już prymas ma też pewien ogląd i świadomość tego, w jakim punkcie, w jakim miejscu jest Kościół w Polsce. Jeszcze w 1954 roku, wiosną, będąc w Stoczku, przez przypadek, przez nieuwagę, w czasie wyjazdu do stomatologa, do Olsztyna, ksiądz Stanisław Skorodecki przywozi ukrytą w bieliźnie, w swoim ubraniu, gazetę. Więc prymas ma od, powiedzmy, wiosny 54 roku szczątkowe informacje dotyczące tego. Oni tą gazetę wspólnie z księdzem Skorodeckim czytają i następnie prymas podejmuje decyzję, żeby ją spalić w piecu od razu. Ale prymas ma jakąś wiedzę dotyczącą sytuacji w kraju, sytuacji w kościele. No a jak mówię, od końca 55 roku Komańcza to jest taki czas intensywnych przygotowań i prac nad wielkim, najważniejszym właściwie programem duszpasterskim, programem, który przygotuje Kościół do obchodów milenium Chrztu Polski, czyli programu Wielkiej Nowenny. To właśnie tam ma miejsce.
Chcemy się jeszcze zatrzymać przy Prudniku. 6 października 1954 roku prymas Polski zostaje przewieziony samolotem do trzeciego miejsca uwięzienia. To jest właśnie Prudnik. Posłuchajmy fragmentu zapisków.
Prudnik Śląski. 26 października 1954, wtorek. W nowych warunkach życie nasze się ustabilizowało. Przystąpiłem z zapałem do pracy zaczętej już w Stoczku, do rozmyślań na temat roku liturgicznego. Każdego dnia prowadziłem dla swoich wiernych rozmyślania ranne w kaplicy, a po śniadaniu starałem się zebrać je w krótkie punkty. Tak zaczęła narastać praca, która dziś w większej części jest wykonana. Chociaż była prowadzona w naszym gronie, to jednak w redakcji skierowałem myśli głównie do świeckich katolików. Pisałem równocześnie dwa cykle, Proprium de Tempore i Proprium Sanctorum, cykl liturgiczny w ciągu roku i cykl własny świętych. Brak mi do tej pracy wszelkich pomocy, książek liturgicznych, hagiografii, historii Kościoła. Rozporządzam tylko mszałem, brewiarzem, Pismem Świętym i głową. Pracować jest więc bardzo trudno. Ale pisanina ta jest środkiem profilaktycznym przeciwko niebezpieczeństwu, które może grozić głowie niepobudzanej do stałego wysiłku. Dzięki tej pracy dzień upływa niezwykle szybko. Tryb naszego dnia nie uległ zmianie, z tą różnicą, że bardzo zyskał na intensywności. Zaczynamy się wszyscy śpieszyć. Ksiądz zaczął też pisać szkice liturgiczne dla młodzieży szkolnej. Siostrę zapędzamy do czytania historii Kościoła i książek Robsa. Idzie jej to opornie, gdyż zbyt ruchliwy kobiecy temperament wyciąga ją do różnych detalicznych spraw. Można rzec, że w godzinach porannych cała kolonia pracuje intensywnie. Po obiedzie, w przerwie do godziny 15, jesteśmy zazwyczaj w ogrodzie. Trudno jest tu chodzić, dziwnie duszno, brak powietrza. Pokonywanie spadku terenowego na bardzo krótkim odcinku męczy w obydwie strony. Jest mokro, teren wilgotny i podmokły pomimo spadku. Ogród jest minusem w nowym miejscu. Natomiast mieszkanie jest plusem, suche, widne, ogrzane. można wytrzymać dłużej przy stole, gdyż nie marzną ani ręce, ani nogi, jak w stoczku.
To Prudnik Śląski. Ja chciałbym także już Państwa zaprosić także do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Tak jak zaznaczył pan profesor, czekamy na te pierwsze doświadczenia odbioru zapisków więziennych księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tak jak mówiliśmy, niczym prasa niepodległościowa, te pierwsze edycje wydania były przekazywane potajemnie z domu do domu. Wielu Polaków, wiele rodzin zanurzało się w lekturze zapisków więziennych księdza prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale czekamy także na te doświadczenia z miejscami uwięzienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, które Państwo może odwiedziliście. Panie profesorze, bardzo proszę, Prudnik Śląski.
Tak, więc Prudnik Śląski mogliśmy przed chwilą też usłyszeć księdza prymasa, który sam już pisze, że to są inne warunki, w których żyje, w których funkcjonuje. Ja też czytając kolejny raz, trochę przygotowując się do dzisiejszego spotkania, też zauważyłem na przykład takie ciekawe fragmenty, jak on pisze o historii na przykład Tomasza Becketa i w tym konflikcie właśnie z królem angielskim, właśnie kiedy tam rozważa, on sobie pozwala już na takie rozważania właśnie, kiedy diagnozuje historię państwa, odnosząc się do historii zresztą, też słyszeliśmy, jak zachęcał swoje otoczenie do poznawania historii, do czytania historii Kościoła, aby móc jakby wyciągnąć wnioski na dzisiaj. I on właśnie między innymi to właśnie w tym Prudniku Śląskim napisze takie słowa, że można sięgnąć do starych przykładów. Nieraz słabiej zorganizowane państwa dłużej się utrzymują niż państwa o niewolniczej tyranii. I odwołuje do czasów II wojny światowej, ale też odwołuje też do właściwie widzimy do tej sytuacji, w której przyszło mu żyć. Czyli jego taka perspektywa, już można powiedzieć, on już jest tym, który się czuje wewnętrznie bardzo wolny, mógłbym tak powiedzieć. Jest wewnętrznie wolnym człowiekiem, który diagnozuje to jakby i swoje życie, ale przede wszystkim już coraz bardziej odczytuje też jakby, nie wiem, znaczenie tego czasu uwięzienia, ale też jest w stanie spojrzeć może inaczej niż był do tej pory na historię państwa, w którym on żyje, to znaczy szczególnie na te ostatnie lata. I myślę, że taką właśnie już Prudnik Śląski, mimo że jeszcze, już pan doktor o tym wspominał, to jeszcze nie był taki czas, kiedy on miał na przykład kontakt ze światem zewnętrznym, prawda? To był cały czas jeszcze bardzo szczelnie pilnowany obszar właściwie, gdzie nikt z zewnątrz, poza oczywiście panami, którzy, jak on czasami mówi, pan smutny, pan, prawda, ubrany, tak a nie inaczej przychodził codziennie rano, go pytał, czy ma jakieś życzenia, jak się czuje, prawda? On już jest, można powiedzieć, też wewnętrznie jakby takim innym człowiekiem.
27 października 55 rok, ksiądz prymas zostaje przeniesiony do Komańczy. Pan doktor już wspomniał o tym czasie, ale sięgnijmy także po zapiski.
29 października 1955, sobota. Prudnik Śląski, Komańcza. Msza święta dziękczynna do Matki Bożej Jasnogórskiej o godzinie 4:30 i druga do Matki Bożej Nieustającej Pomocy były ostatnimi aktami naszej wspólnej modlitwy. Życie trojga ludzi, dwuletnie, upłynęło nam w modlitwie. Chociaż byliśmy ofiarami przymusu, zdołaliśmy wytworzyć chrześcijańską wspólnotę, wolną od wewnętrznego przymusu, pełną spokoju i pogodnego współżycia. Życie to upływało niezwykle szybko. Porządek dzienny nie ulegał zmianom i był zachowany z dokładnością więcej niż zakonną. 5:00 wstanie, 5:30 prima i modlitwy poranne, 5:45 rozmyślanie, zazwyczaj podawałem sam punkty na tle roku liturgicznego, 6:15 Angelus Domini, przygotowanie do mszy świętej, 6:30 pierwsza msza święta, niekiedy śpiewana gregoriańska, zwłaszcza w Adwencie i w większe święta, 7:15 druga msza święta, dziękczynienie, 8:15 śniadanie, 8:45 godziny brewiarzowe, cząstka różańca, niekiedy w ogrodzie, 9:15 praca przy książce, 11:15 nawiedzenie kierownictwa, 13:00 obiad, adoratio sanctissimi, adoracja Najświętszego Sakramentu. 13:30 – spacer i czas wolny. 15:00 – nieszpory i cząstka różańca, zazwyczaj w czasie spaceru. 15:30 – praca przy książce. 18:15 – matutinum cum laudibus. 19:00 – wieczerza, lektura niemiecka. 20:00 – różaniec w kaplicy i modlitwy wieczorne, śpiewy kościelne. 20:45 – praca, lektura, spoczynek. Ten codzienny porządek ulegał w niedzielę i święta zmianom o tyle, że po południu o godzinie 15:00 zbieraliśmy się na wspólną kawę i lekturę. Te akademie miały za temat różne sprawy, wykłady mariologiczne z zakresu historii sztuki religijnej, lekturę, dzieje duszy, Ricciotti, Sienkiewicz, Parnicki, historia kościoła, Michalski. W okresie Bożego Narodzenia śpiewaliśmy całymi godzinami kolędy, uczyliśmy się też śpiewu gregoriańskiego. W uroczystość Bożego Narodzenia urządzaliśmy wspólną wigilię z opłatkiem i grzybami, nawet z choinką. Odprawialiśmy o północy pasterkę. W Wielkim Tygodniu były nabożeństwa, wielkie, w części zmodyfikowane przez brak celebr. Niekiedy śpiewaliśmy obydwaj matutinum cum laudibus. Przyjęliśmy za zasadę zrobić wszystko, co można, by nie odbiegać od życia Kościoła Świętego, utrzymać najściślejszą łączność z modlitwą publiczną Kościoła, poczynając od rannego rozmyślania aż do wieczornej modlitwy. Ta czujność wprowadziła wielkie urozmaicenie do naszego życia i wzbogaciła modlitwę.
To Komańcza, panie profesorze, panie doktorze.
Tak, no to, już trochę wspomnieliśmy o tym, że to był taki okres już inny, kiedy ten kontakt ze światem zewnętrznym i z władzami, ale też może przypomnijmy, bo chyba nie padło to jeszcze, miał kontakt z paniami z Instytutu, chociażby z panią Marią, to przecież w maju 1956 roku właśnie powstaje tekst ślubów, prawda, Jasnogórski. To jest ciekawe właśnie, że to jest takie echo, czytał ksiądz prymas Potop Sienkiewicza i właśnie i skojarzył właśnie też, że to zbliżają się rocznice, prawda, i trzeba... Widział, że jakieś echo dać tym właśnie wydarzeniom, które miały miejsce w połowie XVII wieku. Komańcza to także bardzo ciekawy wątek. Nie mam czasu, żeby go omówić w szczegółach, ale to jest wątek na kilku stronach w swoich zapiskach. Pisze o śmierci Bieruta. I to, nie wiem, czy jest taki czas, żeby o tym opowiadać, ale to jest taki moment, kiedy on go przywołuje właściwie... Postać Bieruta to jest taka postać bardzo tragiczna i ksiądz prymas właściwie do końca swojego życia modlił się za Bieruta. To znamy ze świadectwa księdza kapelana, księdza Piaseckiego, który opowiadał właśnie, że w brewiarzu księdza prymasa na jednej z kartek było właśnie wypisane imię i nazwisko Bolesław Bierut. I wiemy właśnie z tych zapisek, które miały miejsce właśnie w Komańczy pod datą dokładnie 13 marca 56 roku, jak jest cała taka historia, prymasowi przyśnił się Bierut i wiemy, że tego dnia no, przyszła informacja, że on zmarł. I prymas przedstawia go też tak bardzo realistycznie, to znaczy mówi o niej jako o postaci bardzo tragicznej w historii właściwie wręcz państwa polskiego, gdzie mówi o tym, że to był właśnie po raz pierwszy tym, który właściwie wytoczył walkę taką bezpardonową Kościołowi, czy ustawił państwo w tej konfrontacji do Kościoła. Ale jakby no, w którymś momencie kończą te zapiski, pisze jakby jednoznacznie, jakby pokazując ten swój stosunek do bardzo tragicznej postaci, która była przecież ekskomunikowana, nałożono na niego ipso facto właściwie, ponieważ uwięził prymasa, jakby wszystkie kary, ale on o nim pisze tak, że tym więcej pragnę modlić się o miłosierdzie Boże dla człowieka, który tak bardzo mnie ukrzywdził. Jutro odprawię mszę świętą za zmarłego. Już teraz odpuszczam mojemu winowajcy. Ufny, że sprawiedliwy Bóg znajdzie w tym życiu jaśniejsze czyny, które zjednają Boże miłosierdzie. To myślę, że to właśnie trudno to komentować. To jest właściwie bardzo wyraźny też taki obraz, który mówi nam o prymasie, jakim, no właśnie, z kim mieliśmy do czynienia, kto rzeczywiście wpisał się w historię Kościoła, w historię naszej ojczyzny drugiej połowy XX wieku.
Panie doktorze?
Tak, to wspomniał profesor. Stosunek do prezydenta Bieruta jest bardzo wymowny. Przypomnijmy, że jeszcze się cofnijmy do pierwszych dni uwięzienia prymasa. 28 września 1953 roku Radio Wolna Europa i inne rozgłośnie światowe podają tą informację o uwięzieniu prymasa i o tym, że episkopat polski wybrał tymczasowego jego następcę, biskupa Michała Klepacza. I w tej sytuacji Ojciec Święty Pius XII właśnie 30 września 1953 roku zwołuje świętą kongregację konsystorialną i podejmuje ta kongregacja decyzję o ekskomunikowaniu wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób są włączone ten proces uwięzienia prymasa i w tym uczestniczą. Już wtedy też właśnie prymas wspomina Bieruta i modli się właśnie w jego intencji, tak? Jak gdyby widząc trudną sytuację tego człowieka i jak gdyby zabiegając chyba też o jego duszę już tutaj, w tym momencie.
Więzienne drogi prymasa tysiąclecia. Przypomnę numery telefonów. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie. 536 600 300 oraz 536 600 400. I dwa numery telefonów dla naszych widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny. 56 657 0013 oraz 56 657 0014, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. 28 października, panowie, 56 roku, po uprzednim przyrzeczeniu przez przedstawicieli rządu przywrócenia Kościołowi głównych praw i naprawienia krzywd, prymas Polski wraca na prośbę do Warszawy. To szczególny dzień, przełomowy dzień, który kończy ten element, tą batalię naznaczoną uwięzieniem, panie profesorze.
Tak, zresztą wiemy też, że prymas chciał ruszyć przez Jasną Górę, chciał, ale nie pozwolono mu, ale już wieczorem dotarł do Warszawy i do swojej rezydencji, zresztą też od niedawna tak naprawdę przejął tą rezydencję i już tego dnia wieczorem pojawił się na balkonie przy ulicy Miodowej i tam właściwie można powiedzieć modlił się i błogosławił też stolicy i ojczyźnie. I wiemy, że prymas umiał się też w tych ostatnich, nie wiem, tygodniach, miesiącach i w tym momencie, kiedy odzyskał wolność, bardzo dobrze jakoś odnaleźć, bo to jest powtarzane przez też historyków, którzy oceniają właściwie, dlaczego prymas został jednak zwolniony, dlaczego właściwie, jest wiele oczywiście powodów, czy też kilka, które można wymienić, jakieś te sytuacje międzynarodowe, historia, sytuacja w Polsce, wydarzenia październikowe przecież też w Polsce, ale też podkreśla się, że prymas jakby nie dążył do jakiegoś rewanżyzmu, czy też nie wiem, jakiejś konfrontacji takiej, że państwo przegrało, prawda, w tej konfrontacji z nim i właściwie on teraz to jakby maksymalnie wykorzysta, żeby to państwo jakby, nie wiem, wejść w jakąś konfrontację jako ta strona, przynajmniej na początku, można by tak powiedzieć, ta, która wygrała jakby ten czas. I on jakoś zupełnie inaczej patrzy, ma tą inną logikę. Wie, że on już, już wspominaliśmy o tym, wie, że w co powinien wejść Kościół w Polsce, na to zwrócić uwagę i on zaczyna konsekwentnie realizować te różne punkty swojego, można powiedzieć, też wizji pewnej programowej, którą nakreślił szczególnie w ostatnich miesiącach właśnie w Komańczy, kiedy miał więcej czasu, żeby móc zajmować się takimi kwestiami i widzimy, jako właściwie z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc realizuje jakby też nie unika konfrontacji z państwem, to znaczy, bo wiemy, że przez cały czas pojawiają się różnego rodzaju historie, nie wiem, niewyrażania zgody chociażby, nie wiem, wyjechania do Rzymu, wyjechania na różne spotkania, na konsystorz chociażby, czy synod biskupów, więc to nie jest tak, że to jest jakaś sierankowa historia, która się pojawia po tym jego oswobodzeniu, ale prymas robi swoje. Ma zdefiniowane jakby swoje punkty, na które zwraca uwagę i bardzo mnie też ujął, powoli kończymy ten nasz program w telewizji, ale bardzo mnie ujął taki jego tekst krótko przed, właściwie 3 dni przed oswobodzeniem, przed odzyskaniem wolności, kiedy on pisze 25 września, przepraszam, czyli to jednak jest miesiąc, 56 roku, kiedy on pisze omnia bene fecisti, czyli jakby, że wszystko to było dobre, jakby to się, co się wydarzyło. I pisze tak, po 3 latach mego więzienia ten wniosek uważam za ostateczny. Nigdy nie wyrzekłbym się tych 3 lat i takich 3 lat z kurikulum mojego życia. Jednak lepiej, że upłynęły one w więzieniu, niż miały upłynąć na miodowej. Lepiej dla chwały Bożej, dla pozycji Kościoła powszechnego w świecie, jako stróża prawdy i wolności sumień. Lepiej dla Kościoła w Polsce i lepiej dla pozycji mojego narodu. Lepiej dla moich diecezji, dla wzmocnienia postawy duchowieństwa. A już na pewno lepiej dla dobra mojej duszy. Ten wniosek zamykam dziś, w godzinie mego aresztowania, no bo on nawiązuje tutaj do, właśnie 3 lata minęły od jego aresztowania i pisze na końcu swoim Te Deum i Magnificat. Proszę zobaczyć, jakby no, z jakimi on słowami wręcz no właśnie wyjechał do Warszawy i zaczął kontynuować jakby swoją posługę. On wiedział, co chce robić w kontekście Kościoła, a jednocześnie też, można by tak powiedzieć, wiedział, jaką ma mieć postawę wobec tych, którzy go skrzywdzili, wobec państwa, które miał świadomość, że wcale nie musi zmieniać jakby takiej polityki wobec Kościoła, ale on wiedział, co chce i jak ma, nie wiem, jakie ma dokonywać decyzje, podejmować wybory i tak dalej.
A do tego rzeczywiście bardzo wiele takich programowych spraw, chociażby jak śluby jasnogórskie, o których wspomnieliśmy, ale także myślę o wielkiej nowennie tysiąclecia, bo przecież to był szczególny czas dla narodu polskiego, poczucia takiej ogromnej solidarności wśród ludzi wierzących w ciemiężonej Polsce przez reżim komunistyczny, panie doktorze.
Tak, ten program wielkiej nowenny rozpoczyna Kościół w Polsce ślubami właśnie jasnogórskimi, złożonymi 26 sierpnia 1956 roku. Ogromna rzesza wiernych na wałach jasnogórskich. Szacuje się, no, między innymi maksymalnie, że to prawie milion osób. W tej grupie miliona osób jest między innymi jeden z prominentnych działaczy partyjno-państwowych, Władysław Bieńkowski, obserwuje tą sytuację i wnioski właśnie, które wyciąga, którymi się dzieli później z innymi przedstawicielami elit władzy Polski komunistycznej, no powodują, że zapada ostatecznie ta decyzja o uwolnieniu prymasa. Przypomnijmy jeszcze, że sytuacja w Polsce jest wtedy bardzo napięta. Jest czerwiec 56 roku, dramatyczne wypadki kończące się śmiercią wielu osób. Zostaje powołany nowy, wybrany nowy pierwszy sekretarz, Edward Ochab, ale się okazuje, że to jest zupełnie człowiek przejściowy, że on sobie nie daje rady, nie funkcjonuje. I dopiero wybór Gomułki rozpoczyna nową epokę w historii Polski Ludowej. Okazuje się, że jest to człowiek, który jest w stanie funkcjonować nie tylko tu w kraju, ale i również w tym wymiarze międzynarodowym, geopolitycznym, dlatego że no, jak gdyby uspokaja towarzyszy z Moskwy, uspokaja też, przypomnijmy, w tym bardzo newralgicznym momencie w historii Europy, kiedy na Węgrzech toczy się powstanie, wybucha powstanie narodowe, na krótko upadają rządy komunistyczne.
nasze spotkanie kontynuować. Będziemy na antenie Radia Maryja. Państwu bardzo gorąco dziękuję. Więzienna droga prymasa tysiąclecia. W studiu telewizji TRFM nasi goście, pan profesor doktor habilitowany Waldemar Rozynkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz pan doktor Michał Białkowski, także Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Panowie, bardzo gorąco dziękuję. Fragmenty z zapisków księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego czytał pan Dariusz Kowalski. Dziękuję także państwu, widzom i słuchaczom. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.